Gdzie oczy poniosą? 93,3 Vox FM.
Fragment muzyki, który Państwo usłyszeli przed przerwą, to był słynny syberyjski gardłowy śpiew. A my tymczasem wracamy do rozmowy. Witam Państwa po przerwie, Adrian Kubicki. Moim gościem jest Sergiusz Leończyk, z którym rozmawiamy o Syberii. Obiecałem przed przerwą, że porozmawiamy jeszcze chwilę o historii i do tej historii właśnie wracam. Pan historią się zajmuje, zajmował się bardzo długie lata. Bardzo mnie ciekawi, w jaki sposób docierał Pan do materiałów i informacji o losach Polaków na Syberii, bo jak się domyślam, nie było to łatwe.
No to też do końca nie mogę się zgodzić. Ja zajmowałem się przede wszystkim XIX, początkiem XX wieku i do tej historii jest łatwo dotrzeć. I ona była bardzo dobrze opisana jeszcze w latach 70. XX wieku i przede wszystkim przez polskich naukowców, takich jak Antoni Koczyński, Wiktoria Śliwowska i również naukowców rosyjskich, jak na przykład Władimir Dziakow. I te prace były publikowane. Gorzej oczywiście było z losami Polaków w latach 30-tych, 40-tych XX wieku, ale ostatnio też te dokumenty były otwarte. Oczywiście czasami jest ciężko dotrzeć do takich dokumentów dotyczących, nawet dzisiaj, dotyczących poszczególnych osób, ale ogólnie cała ta historia jest teraz odsłonięta i na przykład dla mnie to bardziej było na przykład ważne przełamać na przykład taki barier, żeby opisywać nie tylko historię zastańców, ale właśnie historię dobrowolnych osadników, bo i barier, który no, jest w Polsce przede wszystkim, bo Polacy kojarzą Syberię przede wszystkim z zastaniami, z katorgą. No, ten okres był oczywiście i nawet się powtórzył w latach 40. XX wieku. Natomiast był okres, kiedy Polacy właśnie wyjeżdżali dobrowolnie.
Ma pan dostęp do archiwów?
Tak, oczywiście, zawsze miałem ten dostęp. No, ja nie, na przykład nie mam dostępu do archiwów NKWD, na przykład w latach 30. No, ja nie zajmuję się tym okresem znów.
Ale do archiwów mówiących o Syberii ma pan dostęp?
Tak, tak, tak.
Przechodząc z historii do geografii, podróżował pan dużo po Rosji?
Tak, oczywiście. Ja byłem prawie wszędzie, no oprócz tak zwanego Dalekiego Wschodu, tej dalekiej Syberii, to znaczy no, Polacy też geograficznie rozróżniają, że geograficznie Syberia się dzieli na wschodnią, zachodnią i tak zwany Daleki Wschód. To jest azjatycka część Federacji Rosyjskiej, natomiast Daleki Wschód rozpoczyna się od kraju Zabajkalskiego i ciągnie się dalej na wschód. Natomiast wschodnia, zachodnia Syberia to jest ta właśnie prawdziwa Syberia, gdzie Polacy byli zsyłani.
Podróżował pan zapewne, jak się domyślam, koleją transsyberyjską.
Tak, tak. I koleją transsyberyjską, no i czasami nawet samolotami. Oczywiście kolej transsyberyjskiej, w ogóle kolej Rosji jest na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o obsługę i prawie nigdy pociągi się nie spóźniają.
W przeciwieństwie do pociągów w Polsce.
Właśnie.
A jakie to jest doświadczenie dzisiaj podróżować koleją transsyberyjską? Parę dni.
Przede wszystkim jest wygoda, spokojnie. Zależy, jaki wybierasz wagon, bo przede wszystkim wagony rosyjskich pociągów dzielą się na wagony plackarte i coupé. No i zależy, jeżeli ty jedziesz z kimś, czy jedziesz sam. No jeżeli jadę sam, to przede wszystkim czytam książki, no i oczywiście, no i zawsze trzeba patrzeć przez okno, bo zawsze są ciekawe krajobrazy, które się zmieniają.
No właśnie, jak się zmienia ten krajobraz?
No przede wszystkim, jeżeli jedziesz po Syberii Zachodniej, to widzisz, no, równiny. Coś podobnego jak w Polsce, tylko mniej nawet lasów widzisz niż w Polsce. I to na przykład może zdziwić. Natomiast jak jedziesz na wschód, to już dalej od Krasnojarska na przykład, to widzisz same lasy, same góry i rzeki, jeziora. Oczywiście najciekawsze jest jechać od Irkucka do Ulan-Ude, żeby zobaczyć ten skrawek Bajkału.
No właśnie, jaki jest ten Bajkał? Bo niektórzy mówią, że mają wrażenie, jakby stali nad morzem, nad brzegiem morza.
No tak, Bajkał robi wrażenie, ale też mnie na przykład dziwię, też taka, taka legenda polska, że na Syberii jest najładniejsze jezioro Bajkal, ale więcej jezior tam nie ma. Oczywiście to jest nieprawda. Bardzo dużo ciekawych jezior, na przykład na Altaju warto odwiedzić jezioro Tieleckie. To jest naprawdę robi większe wrażenie nawet niż Bajkal. Jezioro otoczone wodospadami i jest łatwo do niego, w miarę łatwo do niego dotrzeć. I naprawdę, no, dla mnie to było chyba większe wrażenie zrobiło jezioro Tieleckie niż Bajkal.
Dotarcie do tego jeziora wymaga po prostu jakiejś pieszej wędrówki, czy można tam dotrzeć?
Nic. To znaczy, można dojechać pociągiem do Bijska, a od Bijska są autobusy i nawet tak zwane wycieczki statkami na tym jeziorze. Oczywiście, jeżeli chcesz dotrzeć do jakichś tam najciekawszych brzegów po drugiej stronie, na przykład tego jeziora, no to tam trzeba tego kogoś poprosić, żeby cię zawieźli, tam już na piechotę obchodzić to. No naprawdę robi wrażenie.
A co zrobiło na panu największe wrażenie?
No w tym, jeżeli chodzi o jezioro Tieleckie, no to przede wszystkim te wodospady.
A jeśli chodzi o całą zachodnią część Syberii?
No zachodnia część Syberii, przede wszystkim najciekawsze miejsce to jest Altaj, moim zdaniem. Bo to już tak samo jak Hakasia i Altaj, to są regiony na pograniczu wschodniej i zachodniej Syberii. Widocznie oni mają coś w sobie od wschodu i zachodu tej części Syberii. Natomiast w innych częściach zachodniej Syberii, no tak, takiego ciekawego ja nie zauważyłem. Oczywiście na przykład jak ktoś pyta, jakie jest najciekawsze miasto, które najbardziej mnie podoba się, no to ja zawsze mówię, że to jest Tomsk. Bo Tomsk jest miastem, które naprawdę pokazuje całą historię Syberii od XVII do XX wieku i te części, fragmenty architektury, które się zachowały, naprawdę robią wrażenie właśnie od tej Syberii, która już teraz nie widzimy w innych miastach, a w Tomsku jeszcze się zachowała.
Co takiego?
No przede wszystkim tak zwana architektura drewniana. Te domy drewniane zbudowane w XIX wieku centrum Tomska i to nie pojedyncze domy, to całe ulice jeszcze tych domów robią naprawdę duże wrażenie. Pierwszy uniwersytet syberyjski, pierwszy uniwersytet w ogóle w części azjatyckiej Cesarstwa Rosyjskiego, zbudowany też pod koniec XIX wieku i właśnie ten uniwersytet zbudowany na wzorze Uniwersytetu Warszawskiego. I warto po prostu Polakom odwiedzić Tomsk i zobaczyć ten mini Uniwersytet Warszawski tam na Syberii.
A jeśli chodzi o te domostwa drewniane, to są domy, w których normalnie żyją ludzie, czy to są skanseny?
To są normalne, gdzie ludzie jeszcze mieszkają. Oczywiście często zdarza się tak, że jeżeli ktoś ma ten dom, to stara się po prostu go zniszczyć, żeby tam zbudować nowy dom. Ale to są domy chronione państwowo przez tak zwaną państwą architektury miasta i wliczone do zabytków regionu. I oczywiście na przykład no, kto spali taki dom, to często jest długie dochodzenie, czy to jest specjalnie, czy to jest przypadkowe, ale no, jest zabronione oczywiście takie domy burzyć.
A czy zdarza się, że na takich domach rodziny również starają się zarobić jakoś?
No to jeżeli jest rodzina przedsiębiorcza, tak. Oczywiście robią z tego hotele, robią z tego na przykład jakieś tak zwane sklepy suwenirów, pamiątek, tak zwane lawki suwenirne. No to wtedy można na tym zarobić, przede wszystkim na tych drewnianych pamiątkach.
A jeśli chodzi o, wracając do podróżowania, to między tymi miastami najlepiej przemieszczać się samochodem?
Nie, mi się wydaje, że oczywiście koleją lepiej. Chociaż w niektórych regionach są bardzo dobre drogi. Na przykład ta Hakasia, no to pod względem dróg jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
Pan wspomniał, że kolej transsyberyjska ma różne rozgałęzienia i to jest tak, że tymi pociągami można dotrzeć wszędzie?
Tak, oczywiście. Nawet na północ, nie do końca oczywiście na północ, na daleki północ nie dotrzesz nigdzie pociągiem, bo to trzeba samolotem, a w porze letniej to można było statkami, ale nawet teraz statki No, statki niestety na Syberii, w Rosji ostatnio ten rodzaj transportu nie jest rozwinięty i po prostu zamykają się te wszystkie przedsiębiorstwa, jeżeli chodzi o statki pasażerskie przede wszystkim.
Jeśli chodzi o las, czyli słynną rosyjską, syberyjską tajgę, czy po tych lasach można chodzić sobie normalnie?
No tak, oczywiście. Jeżeli to jest tak zwana tajga, no znów przede wszystkim zapraszam do Tomsk, nie do Abakana, bo Abakan jest w górach, to znaczy jest w tak zwanej kotlinie Minusińskiej, natomiast za Abakanem już zaczyna się step i takiej tajgi nie zobaczysz naprawdę. Natomiast jeżeli pojedziesz do Tomska, to tajga jest prawie w zasięgu ręki.
I nie ma takich obostrzeń, które mówią, że tu nie możesz wchodzić, tego nie możesz dotknąć?
Nie, no niektóre obostrzenia oczywiście dotyczące rozpalania ognisk na przykład, no to jak musi być, no tak w każdym lesie, natomiast żadnych zaostrzeń tego typu nie ma. Jeżeli tylko ten fragment tajgi nie znajduje się na tak zwanym terenie rezerwatu.
No i właśnie, przechodzi pan do kwestii, która też jest bardzo interesująca. Czy Rosjanie dbają o swoje dobra naturalne?
Rezerwatów bardzo dużo na terenie Syberii, to jest prawda. I natomiast jeżeli chcesz wyjechać z dużą grupą do rezerwatu, to potrzebujesz przepustki i pozwolenia. Musisz opłacić kwoty właśnie, które idzie na utrzymanie tego rezerwatu.
I czy ten, co za tym idzie, czy to jest kwestia tylko ograniczenia w postaci musisz zapłacić, czy też rzeczywiście są służby, które porządku i dobra tego naturalnego pilnują?
No to też zależy od regionu, to trudno powiedzieć, bo ja zawsze na przykład, ktoś pyta o Rosję, to zawsze mówię, że Rosja jest tak olbrzymie różna, to znaczy każdy region ma swoje plusy, minusy i każdy region jest bogaty czy biedny i tak samo jest przestrzeganiem porządku. Są regiony, gdzie naprawdę jest bardzo trudne, czysto i są regiony, które nawet są bogatsze, a nie przestrzegają tego prawa. No i przede wszystkim prawa ekologicznego.
Kto w ogóle przyjeżdża na Syberię, jeśli chodzi o ten ruch turystyczny?
Bardzo dużo przyjeżdżają z Niemiec. Na przykład w Hakasie ostatnio tak postawiono na tą turystykę niemiecką, że budują się specjalne hotele dla Niemców i właśnie w inwestycjach bierze udział przedstawiciel niemieckiej firmy.
A poza Niemcami?
No, mniej może Włosi, Francuzi, no i Polaków, no, znacznie mniej niż nawet Włochów, Francuzów.
Czego ludzie szukają? Przyjeżdżają, tak myśląc stereotypowo, że jadą na koniec świata i zobaczą?
No na przykład Niemcy tak nie myślą. To jest coś innego. To jest na przykład do Hakasji przede wszystkim wycieczki zorganizowane dotyczą archeologii, bo Hakasia jest archeologiczną meką całej części, nie tylko syberyjskiej, a w ogóle azjatyckiej. Na terenie Hakasji ciągle są ekspedycje archeologiczne i, no i Hakasia i pobliska Tuwa pod tym względem są bardzo atrakcyjne, pod względem przede wszystkim turystyki archeologicznej.
No właśnie, co takiego można zobaczyć?
No, przede wszystkim na przykład można zobaczyć tak zwaną Dolinę Cary. To tak ono tłumaczy się z języka rosyjskiego, oczywiście ma też hakaską nazwę, tak zwany Kurhan Salbykski. Co to jest? To przede wszystkim kamienie postawione w kształcie tak zwanego obserwatorium starożytnego, gdzie starożytni ludzie obserwowali niebo. I to jest właśnie w Hakasie, można zobaczyć tak samo jak takiego typu pomniki archeologiczne są na terenie Anglii czy Szkocji. To jest coś podobnego właśnie na terenie Hakasji.
A jeśli chodzi o taki powiedzmy mini tygiel kulturowy, to z jakimi kulturami poza polską i hakaską możemy się jeszcze spotkać?
No, przede wszystkim kultury słowiańskie, ukraińskie, niemiecka kultura, choć nie jest kultura słowiańska, ale Niemców liczebnie według danych spisu jest więcej nawet teraz, mimo tego, że Niemcy wyjeżdżali bardzo aktywnie w latach 90. do Niemiec. Niemców jest ciągle bardzo dużo na terenie Hakasji. No i przedstawiciele tak zwanych kultur narodów nadbałtyckich, przede wszystkim Lotyszy i Estończycy.
A widać, jak te kultury razem funkcjonują na tym jednym miejscu? Czy z tego pomieszania kultur również coś się wywodzi?
No, z pomieszania kultur przede wszystkim wywodzi się tak zwana świadomość syberyjska. I na przykład na Syberii nie mówi się, że są Rosjanie. Na Syberii mówi się przede wszystkim, że to są Syberiacy. Syberiacy pochodzenia polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego. Oczywiście są pojęcia, na przykład rdzenny Rosjanie, no to tak zwany starożył, albo autochont, to znaczy Rosjanie, którzy przyjechali na przykład 200-300 lat temu. Natomiast większość Rosjan przyjechało tak samo jak Polacy na przełomie XIX-XX wieku, a Chakasia w ogóle jako region, jako państwo dołączyło się do Rosji dopiero 300 lat temu. I na przykład no, ta historia jest w miarę nowa.
Świeża.
Tak.
Chciałem zapytać jeszcze o jedną taką rzecz. Czy jest coś takiego jak syberyjska kuchnia?
No, syberyjska kuchnia jest, to są przede wszystkim pilmieni, pierogi z mięsem. No i nie ma takich pierogów jak w Polsce, jak nazywają pierogi ruskie, no to na Syberii tego nikt nie wie. I dlaczego nie są ruskie, też nie wiadomo. Ale przede wszystkim pilmieni i na przykład w kulturze syberyjskiej z polskich dań bardzo też zakorzenił się bigos, który tak samo na Syberii nazywany jest bigos.
I tak samo jest przyrządzany?
I tak samo jest przyrządzany. I to jest właśnie wpływ kultury, kuchni polskiej na kulturę syberyjską.
A powiedzmy, że ja wybieram się w taką podróż na Syberię, to gdzie będę jadł?
Są restauracje i są tak zwane bary, gdzie naprawdę tanio można je dobrze zjeść. No i w różnych regionach oczywiście różne bary, no ale średnio wychodzi obiad tak samo jak w Warszawie.
Czyli dosyć tanio?
No tak, około 20 zł na pewno.
A jeśli chodzi ogólnie o koszta takiej podróży, nie licząc dojazdu?
No ja mogę powiedzieć, że w ogóle Rosja i Syberia w cenach jest droższe niż Polska. I to przede wszystkim przekłada się na nawet, no, żywność jest troszkę droższa na pewno i w hotelu drogie.
Powiedział pan, że czasami musi podróżować samolotami. To takie pytanie przewrotne może trochę, nie boi się pan?
No, przede wszystkim podróżuję samolotami z Moskwy na Syberię, bo to jest, jeżeli jest mało czasu, no to niestety, no. Natomiast na terenie Syberii ta awiacja, to znaczy ten ruch lotniczy jest mniej rozwinięty. Przede wszystkim tam jest nadzieja przede wszystkim na pociąg. Jeżeli mamy większość czasu, to zawsze jeżdżę pociągami. To znaczy, no, wolę pociągi, tak prawdę mówiąc.
Bo jest takie powiedzenie, chcesz być pyłem, lataj iłem.
No, tak.
Widać to na tych...
No ale takich... na przykład do Krasnojarska i do innych większych miast latają przede wszystkim Boeingi.
Czyli...
Ilów ja już jakoś nie widział.
Rozumiem. Na koniec chciałbym zapytać o taką pana osobistą refleksję na temat zmiany, jaka się dokonuje, zarówno jeśli chodzi o mieszkańców Polonii, jak i innych mieszkańców nie tylko Chakasii, ale również pozostałej części Syberii. Czy ta globalizacja nie jest zagrożeniem jakimś dla tożsamości syberyjskiej, która jest unikatowa na skalę światową?
No, globalizacja, ona zawsze była w pewnym momencie. Oczywiście jak nie było internetu, było inne globalizacje, dotarcie innych środków masowego przekazu. Ja na przykład cieszę się z globalizacji przede wszystkim, że na przykład internet w języku polskim jest dostępny teraz wszędzie, nawet w małych wioskach syberyjskich. Jest odbiór internetowy, na przykład mówimy o tych kafejkach czy barach. Teraz można korzystać z internetu w tych barach bezprzewodowo, więc internet dociera wszędzie. To też w pewnym sensie poprawia tą komunikację właśnie z krajem, z Polską, jeżeli chodzi o Polonię. No, ja myślę, że zagrożeniem to nie może być. No, w pewnym momencie dla każdego nas jest zagrożeniem to, że coś innego wchodzi do naszego świata. No, od tego nie unikniemy.
Powiedział pan, że Syberia żyje w cieniu tego wielkiego smoka. To jest z drugiej strony jakiś transfer nie tylko ludzki, ale i również kulturowy.
No tak, jest oczywiście ten cień, ale na razie na przykład w zachodniej części Syberii tego nie czujemy naprawdę, bo Chińczyków tak za dużo nie widzimy. Natomiast jak dalej już od Irkucka na wschód, no to tam naprawdę jest już bardzo dużo Chińczyków i bardzo dużo właśnie ingerencji właśnie kultury i gospodarki chińskiej.
Przewozi pan dużo tej kultury syberyjskiej także do Polski. Uczestniczy pan w wielu spotkaniach, bierze pan udział w wielu różnych akcjach, które są jakby też takim elementem zaprezentowania tej kultury syberyjskiej w Polsce. Czy ma pan z tym związane jakieś marzenia? Chciałby pan, żeby o Syberii mówiło się inaczej, myślało się inaczej?
No tak, oczywiście, no trzeba jakoś przełamywać te stereotypy i myśleć nie tylko jednokierunkowo, że ktoś myśli tylko o Polonii, ktoś myśli o tych narodowościach mieszkających tam na Syberii, ale Syberia oczywiście jest ciekawa pod każdym względem. Każda kraina ma swoje bardzo ciekawe strony.
I czy zagwarantowałby mi pan jako Polakowi, który by chciał tam pojechać tylko i wyłącznie jako turysta, że zostanę przyjęty z otwartymi ramionami?
No zawsze tak jest, to znaczy no ktoś do nas przyjeżdża, to zawsze zostaje zadowolony i bardzo mu się tam podoba, szczególnie jak ktoś przyjeżdża na nasze Dni Kultury Polskiej, które robimy na początku listopada tam na Syberii, to zawsze gościmy bardzo gościnnie.
To ja traktuję to jako takie nieformalne zaproszenie.
Jeszcze zapraszamy. W tym roku obchodzimy 15-lecie Zespołu Syberyjski Krakowiak, natomiast w następnym roku planujemy właśnie obchody 20-lecia organizacji polonijnej tam w Chakasii.
Dziękuję panu bardzo. Sergiusz Leończyk był moim i państwa gościem. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji już za tydzień. Do usłyszenia.
Gdzie oczy poniosą? 93.3 Vox FM.